Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Świat Książki zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Pokoje i pod podtytułem Od urodzenia po wiek klęski autorstwa Stanisława Brejdyganta. Czyta autor. Mojej Ricie. Od Tymoszówki aż do Stawiska odbyłem kiedyś sentymentalną podróż z panem Jarosławem przez jego ogrody. Było ich kilka. Odniosłem wrażenie, że życie poety upłynęło w ogrodach. Stały w nich pośród drzew i krzewów, wsparte klombem u podjazdu i żywopłotem za budynkiem, dwory albo wille. To tam, we dworze albo willi, w pracowni, przy stole, obłożonym książkami, mając za sobą w tle regały pełne pięknie oprawionych tomów, poeta tworzył. Ale myśli poeta zbierał dobrym wzorem perypatetyków, chodząc alejami i alejkami ogrodu. Czasem zbaczał, zamyślony z alei, wchodził na trawnik. Może zerwał różę rosnącą na klombie, może owoc z krzewu w głębi przy solidnym murowanym ogrodzeniu. Czytając pełną zmysłowego uroku opowieść Iwaszkiewicza o jego ogrodach, pomyślałem, jakże inny czas i inną rzeczywistość los mnie przeznaczył, jakże inną przestrzeń, bo moje dzieciństwo i młodość od pierwszych chwil, gdy świat począłem świadomie postrzegać, aż po próg głębokiej dojrzałości upłynęły w czterech pokojach, nie w czterech mieszkaniach, ale właśnie w czterech różnych pokojach, będących częściami większych całości. Należę bowiem do pokolenia, któremu bliski jest termin powszechnie w latach powojennych używany, kiedyś owszem znany, ale nieporównanie mniej popularny, pokój z używalnością kuchni. Przy czym w dwóch spośród czterech pokoi połowy mego życia nie mieszkałem sam, to były pokoje rodzinne. Pierwsze klucze do oddanego mi w wyłączne użytkowanie spółdzielczego mieszkania dostałem, zbliżając się do czterdziestki. Mieszkanie wydało mi się zawrotnie duże, trzypokojowe. Moja rodzina wówczas składała się z trzech osób. Zastanawiam się czasem, jak dalece zamknięta, wypełniona obecnością innych, ograniczona przestrzeń pokoju wpłynęła na moją mentalność, na moją wyobraźnię. Nie miałem przed sobą za oknem drzew, kwiatów ani łąki. Miałem małą uliczkę i małe podwórko, potem większą ulicę, mroczny wąwóz i głęboką studnię podwórza. Dopiero w trzecim z moich pokoi miałem wokół willową dzielnicę i park w pobliżu. Wcześniej szukałem kontaktu ze światem, wychodziłem ze skorupy pokoju, by pooddychać szerzej. Ogrodem mego dzieciństwa był tajemniczy, pełen pustych, rozbitych klatek i wybiegów ogród zoologiczny. Zwierzęta tu niegdyś żyjące, pozabijane przez współczujących im żołnierzy w czasie bombardowań we wrześniu 1939 roku, uniosły dusze do swego zwierzęcego nieba. Ciała żołnierze zakopali w pobliżu klatek. Ogrodem wczesnej młodości był najprawdziwszy park i ogród otaczający pałac i oficynę pałacu hrabiów potulickich w Oborach. To tam spędzałem kilka czy kilkunastodniowe okresy, raczkując w pisaniu. Bywało, dojeżdżałem tam ja, kilkunastoletni twórca, członek Koła Młodych przy Związku Literatów Polskich, na zdezelowanym rowerze. W plecaku przywoziłem papier, pióro i kilka książek, moje ówczesne lektury. No a potem wyrwałem się w góry. Kto wie, może na zawsze pozostała we mnie potrzeba życia w ograniczonej ścianą przestrzeni i potrzeba pokonywania tej ściany. Wchodzenia na grani, na krawędź, stawania na szczycie. Najchętniej mieszkałbym zawsze, i tak właśnie dziś mieszkam, w górach. Gdziekolwiek na świecie, ale z horyzontem za zamkniętymi górami, skalistymi. Czyżby to był ślad zamknięcia ścianami pokoju? Jakież to piękne, westchnąłem, zamykając tom prozy Iwaszkiewicza. Już nie o jego ogrodach mówię, ale o urodzie zapisu, o tym, jak te ogrody w nim przetrwały. Otóż będąc wielokrotnie w Nowym Jorku, na Manhattanie, każdorazowo ulegałem magii tego miejsca, bardzo szczególnej magii. I nie chodzi mi o równe geometryczne bloki drapaczy przy Siódmej Alei czy o piękne witryny sklepów przy Piątej. Nawet nie chodzi mi o pełen staroświeckiego uroku. Filmowcy to doceniają, plac Waszyngtona czy rozległy, dający zielony oddech zatłoczonej wyspie Central Park. Mam na myśli brudny, zaniedbany spęż Harlem, rozciągający się wzdłuż Broadwayu w górze miasta, czy też o bliskie tegoż Broadwayu w dole miasta tereny wokół Canal Street, o dawne XIX-wieczne hale fabryczne, pozamieniane teraz na magazyny, sklepy czy galerie, albo o żydowską Delancey wypełnioną małymi sklepikami z konfekcją i materiałami na ubrania, a także o ciasne Chinatown, o Soho, o prowincjonalną East Village i o nareszcie nieprostopadłe i nierównoległe wobec siebie, ale tak sobie, niby od niechcenia rozrzucone uliczki na końcu, na dole miasta, takie na ludzką miarę, o ich obok brzydoty secesyjny wdzięk. Tego miasta z pewnością nie można nazwać pięknym. A przecież ma ono w sobie jakieś inne, swoje, własne, niepowtarzalne piękno. Wymyśliłem na to termin ugly beauty. Otóż takie właśnie brzydkie piękno albo urodę brzydoty znajduję w czeluściach podwórek i w ciemnych wąwozach ulic mego dzieciństwa i wczesnej młodości na warszawskiej Pradze. Tę urodę brzydoty znajduję w czeluści mojej pamięci. W tamtych miejscach jakby czas się zatrzymał, póki ja tam żyłem. Na Pradze były brukowane ulice, a na ścianach domów na Mokotowie wciąż jeszcze świeże odpryski muru w miejscach, gdzie padły serie z broni maszynowej w czasie powstania przed 35 laty. Gdy ja stamtąd odszedłem, czas ruszył, ale we mnie on pozostał taki, jaki był. Noszę w sobie tamtą Pragę i tamten Mokotów, jak zatopione w bursztynie owady. Ja częścią siebie pozostałem w tamtych pokojach. Albo one pozostały we mnie. Na Małej. Spoglądałem na świat przez zakratowane okno. Widziałem nasze małe podwórko, trzepak, w rogu śmietnik i za niewielkim murem sąsiednie, a tam gołębniki. Co pewien czas wzlatywały i powracały gołębie. Pokój był niewielki i doprawdy trudno mi dzisiaj sobie przypomnieć, jakże to mieściliśmy się nocą w tym pomieszczeniu we trójkę, mama, siostra i ja. Nocą, bo w ciągu dnia, nie licząc godzin przedpołudniowych, przestrzeń nasza była dużo większa, przedpokój i dwa białe pokoje, tak zwana poczekalnia i gabinet. W pierwszym pomieszczeniu królowała mama, ważyła i mierzyła niemowlęta, potem je układała na wysokiej, wyściełanej ceratką leżance i szczegółowo oglądała, a potem wpisywała coś w duże karty. Następnie każda z matek, trzymając na rękach rozwrzeszczanego niemowlaka, znikała w sąsiednim pokoju, w gabinecie u miłej pani doktor, tak samo jak mama ubranej w biały fartuch. Otóż te dwa białe pomieszczenia, białe biurka, białe szafki, biała leżanka, po południu, wieczorami i w niedzielę należały do nas. Do mnie przede wszystkim, tam się bawiłem. Poza tym w lokalu Towarzystwa Opieki nad Niemowlętami, w którym mama dostała dla siebie i dla nas mieszkanie służbowe, był jeszcze poza naszym pokojem mieszkaniem przedpokój, ciemna, wąska kuchnia i zagracona pakamera, rodzaj służbówki. To chyba tam sypiała Zosia, której twarzy ani figury nie pamiętam, tylko tyle, że była duża i rozłożysta i że emanowała ciepłem. Te płynące od niej fale ciepła czuję do dziś. Była z nami, z mamą, Baśką i ze mną w Wołominie pod Warszawą, gdzie, jak mówiła mama, ojciec nas wysłał, żeby było taniej. Obok mieszkały trzy ciotki, siostry mamy. Ojciec dojeżdżał do nas z Warszawy, gdzie bodaj z dużą niechęcią kończył studia medyczne. Stanowisko, które zajmowała Zosia, nazywało się wówczas służąca. Otóż Zosia służąca nie chciała nas opuścić, rozstać się z nami, gdy ojca zagarnęła wojna. Wtedy, w późnych miesiącach 1939 roku, był bodaj jeszcze internowany w obozie na Węgrzech. To było przed ucieczką do Francji, potem ewakuacją z armią do Anglii. I gdy matka zdobyła posadę przy niemowlętach, nie na tyle jednak dobrze płatną, aby Zosia mogła jakąkolwiek pensję od niej dostawać, ona po prostu była z nami, bo mnie kochała, jak twierdziła mama. I ja tę miłość ciepłem od niej bijącą czułem. Nigdy jej nie zapomniałem, choć zatarły się rysy twarzy tej dobrej dziewczyny z ubogiej wsi na północnych krańcach Mazowsza, które w tej części włączone zostało do Prus Wschodnich, do Rzeszy. Płakaliśmy wszyscy, żegnając się, bo Zosia jednak musiała w końcu nas opuścić i wrócić do swoich, do Reichu. Potem nigdy już w życiu nie było w moim domu służącej, zwanej po wojnie pomocą domową. Owszem, ktoś, jakaś kobieta, bywało przychodziła posprzątać, ale nikt spoza rodziny nigdy nie był domownikiem. Zosia była więcej niż domownikiem. Była ciepłem mego wczesnego dzieciństwa. Bo gdy to wszystko się zaczęło, gdy bomby zaczęły spadać we wrześniu 1939, nie miałem jeszcze 3 lat. Pamiętam podszewkę futerka, którym matka zasłaniała mi oczy. Właściwie dlaczego? W piwnicy było mroczno. Jej głos pamiętam. Królowo Korony Polskiej módli się za nami. To było jeszcze w Wołominie. Świat przez otwarte, ale zakratowane okno, trzepak, śmietnik, gołębniki i ścianę sąsiedniego domu zobaczyłem w Warszawie na Pradze, na małej uliczce noszącej nomen omen nazwę Mała. I świat, który mnie otaczał, był początkowo niewielki. Swoją małą ulicę i jej zaułek, zaokopową, poznałem najwcześniej. Ale też wychodziłem prowadzony za rękę przez mamę lub starszą o 8 lat siostrę na dłuższe spacery ku centrum, ku Wiśle Inżynierską, Wileńską 11 listopada, do Targowej i Zygmuntowską wiodącą do mostu Kierbedzia. Za mostem była Warszawa. Tak właśnie. Później miałem się nauczyć, że z Pragi chodzi się do Warszawy, albo knajacko mówiąc na Warszawę. Praga miała swoją dumę. Och, miała. I miałem się o tym niejednokrotnie przekonać. I miała swój etos, ale także kompleks, skwapliwie przez zarozumiałych mieszkańców lewego brzegu utrwalany. Kilka ulic na wschód od mojej ulicy Małej, idąc Konopacką do Stalowej i tą do końca do torów kolejowych, zaczynały się tak zwane choleryczniaki. Ziemia niczyja, nieużytki między torami. Tam przebiegał niby limes, linia końcowa cywilizacji oddzielającej Cesarstwo Rzymskie od ziem barbarzyńców. Otóż my, mieszkańcy Pragi, prawdopodobnie przez tych z lewego brzegu traktowani byliśmy jak ludzie przedpola, półbarbarzyńcy. Trzeba było przemknąć koleją elektryczną z dworca głównego przez ten dziwny praski świat, by gdzieś za Olszynką Grochowską w okolicach Wawra powrócić w willowych enklawach rozsianych wzdłuż linii Otwockiej, Anin, Międzylesie, Radość, Falenica, Świder, do cywilizowanego świata. Była też linia przez Rembertów Sulejówek do Miłosnej. A kto mieszkał przed wojną w Sulejówku? O tym każde dziecko wiedziało. Była już w latach 30. wcale niemała grupa ludzi wykształconych, artystów wolnych zawodów, ludzi pozbawionych uprzedzeń, którzy przekraczali graniczną rzekę i osiedlali się na pracę. Powstało wcale niemało tu i ówdzie rozrzuconych, nowoczesnych, zaprojektowanych zgodnie z duchem czasu, konstruktywistycznych kamienic. Świeciły one innością między frontonami starych, na Konopackiej czy Inżynierskiej. To bardzo blisko mojej starej małej, ledwie kilkadziesiąt metrów. A jakże inny świat? Ulica Inżynierska, jedna z pierwszych pokryta asfaltową nawierzchnią. To tu, obok jednej z najniezwyklejszych budowli miasta, prawdziwego kolosa chyba z połowy XIX wieku, ceglanego budynku, magazynu, gdzie przechowywano meble z całych apartamentów i zajmowano się również przewozami naprzeciw starej zajezdni tramwajów konnych i kina Syrena, w którym po raz pierwszy w życiu zobaczyłem film w 1945 roku. Wcześniej mama by nie pozwoliła, bo tylko świnie siedzą w kinie. Otóż obok ceglanego domu labiryntu z wielkim napisem wróbel.tow.akts. I naprzeciw zajezdni stały trzy bogate kamienice z pierwszych 30 lat XX wieku. Mieszkali w nich ludzie co najmniej zamożni. W jednej z tych kamienic, w mieszkaniu znajomych za 5 lat, zaskoczy mnie i mamę wybuch powstania. Jakie nastroje panowały w pierwszych miesiącach wojny, tego moja pamięć jeszcze nie zanotowała. Czy czekano na wiosenną inwazję sprzymierzonych zza linii Maginota i kanału La Manche? Podobno tak. Nie wiem też, czy na ulicy Małej zdawano sobie sprawę z tragicznej daty 17 września. Wtedy jeszcze najpewniej ja, mama i Baśka byliśmy w Wołominie. Sprowadziliśmy się na Małą po upadku Warszawy, u progu okupacji, chyba w październiku. Zapamiętałem widok ze szczytu wielkiej fury, którą umęczony koń przywlókł nasz dobytek. Siedziałem tam na stołeczku. Ten mały sprzęt, wielokrotnie przemalowywany grubymi warstwami nierównomiernie kładzionej farby, to jedyna rzecz, jaka mi pozostała z dzieciństwa do dziś. Przewędrował on ze mną przez wszystkie pokoje i mieszkania, aż do domu pod Tatrami. Z innych sprzętów pamiętam też łóżeczko dziecięce z siatką, w którym czas jakiś jeszcze się mieściłem. Potem zniknęło z pokoju. I pamiętam dziwaczną szafę. Po latach dopiero zorientowałem się, że takie coś nie stało w żadnym ze znanych mi mieszkań. Był to bowiem fragment wyposażenia sklepu z konfekcją, jednego z tych już wówczas rzadko spotykanych staroświeckich sklepów. W jaki sposób ów dziwaczny sprzęt wszedł w nasze posiadanie i zajął poczesne miejsce, nie wiem. Stał jeszcze w następnym pokoju. Wreszcie pamiętam tapczan. Wydawał mi się wielki. I był wielki w skali małego pokoju. Ten tapczan długo mi towarzyszył. Zacząłem na nim spać, gdy Baśkę porwało powstanie, ja urosłem i mama przeniosła się na kozetkę. Potem stanowił wiano, w jakie wyposażyła mnie mama, gdy się z nią rozstawałem, przenosząc się do mego, już tylko mego, trzeciego pokoju. Składał się ten tapczan z mocnej konstrukcji sprężyn, na które nałożony był materac. We wnętrzu, w skrzyni, gdy jeszcze mieszkaliśmy na Małej, znajdowała się biblioteka medyczna ojca. A, to była fascynująca lektura. Prawie wszystkie te grube książki przewertowałem, to znaczy obejrzałem fotografie i rysunki. Dało mi to przewagę nad rówieśnikami na kursach podwórkowego uświadamiania seksualnego. Ja wiedziałem, jak to jest naprawdę. Z podręcznika ginekologii i położnictwa znałem doskonale drogę, którą się na świat przychodzi. Widziałem szereg ciasnych bram, przez które przeciskała się główka nowonarodzonego. Czasem nóżka była pierwsza, bo oglądałem też przykłady wadliwego ułożenia płodu i różnych trudnych porodów. A na ileż niezwykłych bąbli, krost i narośli napatrzyłem się, łapczywie kartkując gruby tom dermatologii. Tuż przed końcem wojny wnętrze tapczanu opustoszało. Mama zmuszona była podręczniki sprzedać. Jak przez mgłę pamiętam krótkotrwający okres wypełniony nastrojem niepewności, oczekiwania, nadziei. Baśka studiowała atlas i zaznaczała ołówkiem trasę do Paryża. Dziś trudno mi dojść, jak to by mogło się odbyć. Nasza podróż nad Sekwanę, przecież od 3 września 1939 roku Francja, podobnie jak Anglia, były w stanie wojny z Niemcami, wypowiedziały im wojnę. Ale mówiło się, że mamy jechać. Już były jakieś bilety. Ojciec dotarł tam do Francji wraz z innymi oficerami, którym Węgrzy jak tylko mogli ułatwiali ucieczki z internowania, możliwie wcześnie, i ponoć starał się o wyciągnięcie nas z okupowanej Polski. Któregoś dnia Baśka cisnęła w kąt atlas i rozpłakała się. Chwilę wcześniej z głośnika umieszczonego na słupie na rogu ulicy spicher po polsku odczytał pełnym patosu głosem komunikat Oberkommando der Wehrmacht o zwycięskim pochodzie wojsk Führera przez Belgię ku Francji. Po wielu latach znalazłem się w jednym teatrze ze znanym aktorem, który użyczał swego głosu owej paskudnej robocie. Nie omieszkałem przypomnieć mu, jak miło się go słuchało. Jeśli pierwszej jesieni zimy mówiono z nadzieją o bliskim końcu wojny, to z chwilą zajęcia Paryża przestano. To miało trwać. No i trwało. Na Pradze prawie dokładnie 5 lat, do września 1944. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.